Lekcja 10. 9 marca. Wieczna Ewangelia Boga. Tekst pamięciowy. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Objawienie Jana 14:12. Apokalipsa Jana wskazuje na to, że szatańskie zwiedzenia w czasach końca będą tak skuteczne, iż niemal cały świat wybierze oddawanie czci bestii i przyjmie jej znamie. Ale w objawienie Jana 14:1-5 czytamy również, że Bóg będzie miał swoją resztę, tych, którzy staną po Jego stronie, gdy większość świata się od Niego odwróci. Ostatecznie wszyscy ludzie będą musieli wybrać nie to, czy w ogóle oddawać komuś cześć, czy nie każdy zawsze czci kogoś lub coś, ale raczej komu oddawać cześć. Czciciele bestii otrzymają znamie na prawej ręce lub czole, symbol wyboru służenia odstępczemu systemowi czynem lub myślą. Jednocześnie świat doświadczy wielkiego głoszenia Ewangelii, jakiego nie było od czasów Pięćdziesiątnicy. Zanim kara Boża spadnie na odstępczą ludzkość, Bóg przekaże swoje ostrzegawcze przesłanie wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom. Objawienie Jana 14:6. Bóg bowiem nie chce, by ktokolwiek zginął, ale by wszyscy byli zbawieni, jako że Chrystus złożył swoje życie w ofierze za całą ludzkość. Jest tylko pytanie, kto przyjmie tę ofiarę, a kto nie. Niedziela. 3 marca. Poselstwo trzech aniołów. Tuż przed końcem świata Bóg posyła swoje ostrzegawcze przesłania, symbolicznie przedstawione jako trzej aniołowie lecący środkiem nieba i przemawiający do całej ludzkości. Greckie słowo angelos, tłumaczone jako anioł, oznacza posłańca. Dowody zawarte w Apokalipsie Jana świadczą, że trzej aniołowie to symbol ludu Bożego, któremu powierzono głoszenie światu przesłania na czasy końca. Przeczytaj objawienie Jana 14:6 i Ewangelia Mateusza 24:14. Przesłanie pierwszego anioła zostało określone jako Ewangelia wieczna. Zobacz objawienie Jana 14:6. Jak fakt, iż przesłanie to zostało nazwane Ewangelią wieczną, świadczy o treści i celu przesłania pierwszego anioła. Dlaczego przesłanie to jest tak ważne dla wszystkiego, w co wierzymy? Objawienie Jana 14:6. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, Ewangelia Mateusza 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Pierwsze przesłanie na czasy końca to głoszenie Ewangelii w kontekście godziny sądu Bożego nad światem. Ewangelia to dobra nowina o Bogu, który zbawia ludzi na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło dokonane dla nich. Ewangelia ta jest wieczna, bo Bóg nigdy się nie zmienia. Jego plan zbawienia został przyjęty, zanim jeszcze zostaliśmy stworzeni. Zobacz drugi list do Tymoteusza 1:9. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. List do Tytusa 1:2. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Przesłanie pierwszego anioła obejmuje zarówno zbawienie, jak i sąd. Jest to dobra nowina dla tych, którzy oddają chwałę Bogu i czczą Go jako swego Stwórcę, ale jest to także ostrzeżenie przed sądem dla tych, którzy odrzucają Stwórcę i znak prawdziwego Jego uwielbienia ustanowiony przez Niego, siódmy dzień tygodnia, sobotę. Trzej aniołowie zostali przedstawieni jako głoszący swoje przesłania donośnym głosem. Te przesłania są pilne i ważne, więc muszą być usłyszane przez wszystkich, gdyż dotyczą ich wiecznego przeznaczenia. Jako takie muszą być ogłoszone wszystkim narodom, plemionom, grupom językowym i ludom. To zwiastowanie jest szczególnie istotne, gdyż w czasach końca bestia będzie sprawować swoją władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. zwodniczym działaniom szatana o ogólnoświatowym zasięgu przeciwstawione zostaje ogólnoświatowe głoszenie Ewangelii w czasach końca. Przesłania trzech aniołów są głoszone przez lud Boży, by przeciwstawić się szatanowi i jego sprzymierzeńcom w czasach końca, smokowi symbolizującemu pogaństwo i spirytyzm, bestii z morza symbolizującej rzymski katolicyzm oraz fałszywemu prorokowi, czyli bestii podobnej do baranka, a symbolizującej odstępczy protestantyzm. Zobacz 13. Rozdział Apokalipsy Jana. Owe siły zła będą działać aż do czasu siódmej plagi. Zobacz objawienie Jana 16:13-14. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Tak więc w świecie głoszone będą dwa przeciwstawne przesłania, a każde z nich ma na celu pozyskanie lojalności mieszkańców ziemi. Jako adwentyści dnia siódmego zostaliśmy powołani do tego, by dotrzeć do świata z prawdami zawartymi w poselstwach trzech aniołów na czasy końca. Co czynisz, by pomagać w tym dziele? Co jeszcze możesz uczynić w tym celu? Poniedziałek. 4 marca. Przesłanie pierwszego anioła, część pierwsza. Przeczytaj objawienie Jana 14:7 i Księga Kaznodziei Salomona 12:13-14. Co to znaczy bać się Boga? Jak pojęcie bojaźni Bożej ma się do Ewangelii i jak Ewangelia wiąże się z przestrzeganiem przykazań Bożych? Zobacz także list do Rzymian 7:7-13. Jak bojaźń Boża powiązana jest z wielbieniem Boga? Objawienie Jana 14:7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Księga Kaznodziei Salomona 12:13-14. Wysłuchaj końcowej nauki całości, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą, czy złą. List do Rzymian 7:7-13. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podniete przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Apel: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Objawienie Jana 14:7 pojawia się w kontekście Ewangelii Wiecznej. Świadomość tego, czego Chrystus dokonał dla naszego zbawienia, prowadzi do pozytywnej odpowiedzi na Jego wezwanie. W Biblii bojaźń Boża i oddawanie chwały Bogu są ze sobą ściśle powiązane. Zobacz Księga Psalmów 22:24. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Objawienie Jana 15:4. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Razem pojęcia te określają właściwą więź z Bogiem i posłuszeństwo wobec Niego. Bać się Boga nie znaczy odczuwać strach czy lęk przed Nim, ale traktować Go poważnie i szanować Jego obecność w naszym życiu. Lud Boży w czasach końca to ci, którzy boją się Boga. Zobacz objawienie Jana 11:18. i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Objawienie Jana 19:5. A od tronu rozległ się głos mówiący, chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Bóg pragnie, by Jego lud miłował i był Mu i odzwierciedlał Jego charakter. Ważne jest, by lud Boży oddawał chwałę Bogu, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Sąd, o którym tu mowa, to sąd śledczy poprzedzający powtórne przyjście Jezusa, a więc z tego powodu zwany też sądem przedadwentowym. Celem tego sądu jest wskazanie, czy szczerze służymy Bogu i czy wybór ten znajduje potwierdzenie w naszych czynach. Po zakończeniu tego sądu przeznaczenie każdego człowieka zostanie określone, a Jezus przyjdzie, przynosząc zapłatę każdemu stosownie do jego uczynków. Zobacz objawienie Jana 22:11-12. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Sąd w 14 rozdziale Apokalipsy Jana jest częścią Ewangelii. Dla tych, którzy mają właściwą więź z Bogiem, sąd jest dobrą nowiną, oznacza bowiem usprawiedliwienie, zbawienie, wolność i życie wieczne. Jednak ten sam sąd jest złą nowiną dla nieposłusznych ludzi, jeśli nie okażą skruchy i nie nawrócą się do Boga, by przyjąć Jego przesłanie o sądzie na czasy końca. Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął, ale by wszyscy się opamiętali i okazali skruchę. Czy mógłbyś sam stanąć na sądzie? Jakiego wyroku mógłbyś się spodziewać, biorąc pod uwagę twoje dotychczasowe życie? Jak twoja odpowiedź świadczy o potrzebie przyjęcia Ewangelii i dlaczego Ewangelia jest ściśle związana z sądem w przesłaniu pierwszego anioła? Wtorek, 5 marca. Przesłanie pierwszego anioła, część druga. Apokalipsa Jana wskazuje na to, że głównym zagadnieniem kontrowersji podczas ostatniego kryzysu w historii tego świata będzie kwestia oddawania czci i wierności Bogu objawiającej się posłuszeństwem Jego przekazaniom. Mieszkańcy świata podzielą się na dwie grupy, na tych, którzy boją się Boga i oddają Mu cześć, oraz na tych, którzy boją się bestii i czczą ją. Przeczytaj pierwsze cztery przykazania Dekalogu. Druga Księga Mojżeszowa 20:2-11. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Następnie przeczytaj 13 rozdział Apokalipsy Jana. Objawienie Jana 13:1-18. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich, dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie, jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma rany od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia, jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest 666. Jak domaganie się przez bestię czci dla siebie ustanowienie obrazu bestii i zmuszanie do oddawania mu czci, bluźnienie Bogu i jego imieniu oraz narzucanie ludziom znamienia bestii wskazują na ataki szatana na pierwsze cztery przykazania dekalogu podczas finalnego kryzysu. Zasadniczą koncepcją pierwszych czterech przykazań dekalogu jest oddawanie czci Bogu. Apokalipsa Jana wskazuje, że przykazania te będą standardem lojalności wobec Boga podczas ostatecznego kryzysu. Finalna faza wielkiego boju między Chrystusem a szatanem wyraźnie będzie dotyczyć oddawania religijnej czci ze szczególną rolą pierwszych czterech przykazań biblijnego dekalogu. Kluczowe zagadnienie podczas finalnego kryzysu zostało podkreślone w drugim wezwaniu przesłania pierwszego anioła. Wezwanie: oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód, jest niemal dosłownym cytatem z czwartego przykazania dekalogu. Ten fakt wskazuje na to, że wezwanie do oddawania czci Bogu Stwórcy jest wezwaniem do świętowania soboty. Odpoczynek i oddawanie czci Bogu siódmego dnia tygodnia, w sobotę, jest szczególnym znakiem naszej więzi z Bogiem. Przesłanie pierwszego anioła to wezwanie do oddawania czci Stwórcy. Święcenie fałszywego dnia odpoczynku zgodnie z przepisami Kościoła, lecz wbrew czwartemu przykazaniu dekalogu, będzie znakiem wierności mocy wrogo ustosunkowanej do Boga, zaś zachowywanie prawdziwego szabatu, jako przejaw posłuszeństwa wobec prawa Bożego, będzie dowodem wierności względem Stwórcy. Podczas gdy jedna grupa przyjmie znak uległości wobec ziemskich mocy i otrzyma znamie zwierzęcia, druga wybierze znak wierności wobec autorytetu Boga i przyjmie pieczęć swego Stwórcy. Jak nasze zrozumienie prawdy o stworzeniu wiąże się ze zrozumieniem prawdy o zbawieniu? Dlaczego świętowanie soboty zgodnie z przykładem danym nam przez Boga jest dla nas tak ważne? Środa, 6 marca. Przesłanie drugiego anioła. Przesłanie drugiego anioła ogłasza upadek, czyli odstępstwo, Babilonu i obnaża go jako fałszywy system religijny. W objawieniu Jana 17:5 Babilon nazwany został matką wszetecznic. Jej córki symbolizują kościoły, które zachowują nauki matki i jej tradycje oraz idą za jej przykładem, poświęcając prawdę i akceptację przez Boga w celu zawarcia nieprawego związku ze światem. Przeczytaj objawienie Jana 14:8 i 18:2 oraz Księga Izajasza 21:9. Dwukrotne powtórzenie słowa upadł wskazuje na stopniowe odstępstwo i oznacza pewność pełnego moralnego upadku. Babilon został przedstawiony jako już upadły, ale jego upadek jest także wskazany jako mający nastąpić w przyszłości. Dlaczego? Objawienie Jana 14:8. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Objawienie Jana 18:2. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Księga Izajasza 21:9. I oto tu nadchodzi oddział jeźdźców, zaprzęgi konne. I odezwał się głos, upadł Babilon i wszystkie posągi jego bogów potrzaskane na ziemi. Eschatologiczny Babilon w Apokalipsie Jana to połączenie fałszywych systemów religijnych obejmujące rzymski katolicyzm i odstępczy protestantyzm. Systemy te oddadzą się na służbę szatanowi przeciwko ludowi Bożemu. Ta odstępcza religijna unia będzie przejawiać arogancję starożytnej Babilonii, wywyższając się ponad Boga i starając się zająć jego miejsce w świecie. Przesłanie drugiego anioła ostrzega lud Boży, iż ten bezbożny system coraz dalej będzie odchodził od prawdy wskutek odrzucenia światła płynącego z przesłania Ewangelii w czasach ostatecznych. Jednak upadek Babilonu będzie całkowity dopiero wtedy, gdy zostanie osiągnięty ten stan i w chrześcijaństwie nastąpi zupełne połączenie się Kościoła ze światem. Przeczytaj jeszcze raz objawienie Jana 14:8 i 17:2 oraz 18:3. W jaki sposób Babilon sprawia, że mieszkańcy świata upijają się winem jego rozpusty? Co symbolizuje to wino? Objawienie Jana 14:8. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, objawienie Jana 17:2, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Objawienie Jana 18:3, gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. 17 rozdział Apokalipsy Jana przedstawia eschatologiczny Babilon jako nierządnicę upijającą mieszkańców ziemi winem swojej rozpusty. Wino Babilonu oznacza fałszywe nauki i fałszywą Ewangelię oferowaną przez ten odstępczy system religijny. Dzisiaj, gdy wiele kościołów protestanckich, wypełniając biblijne proroctwo, w szybkim tempie usuwa różnice, które niegdyś dzieliły je od kościoła rzymskokatolickiego i odwraca się od biblijnej prawdy, widzimy demoralizujący wpływ wina Babilonu wśród rzekomych wyznawców Chrystusa. Dostrzegamy poglądy, takie jak teistyczna ewolucja, zupełnie przeciwne biblijnemu stworzeniu, do którego nawiązuje przesłanie pierwszego anioła, zastępowanie zasady sola scriptura teologiczną tradycją, zmianę etyki nacechowaną porzuceniem biblijnych definicji płci, małżeństwa. Pijani ludzie nie są w stanie prawidłowo myśleć. Gdy ludzie upijają się duchowo winem Babilonu, ten zwodzi ich, by czcili bestię z morza i przyjęli jej znamie. Czwartek. 7 marca. Przesłanie trzeciego anioła. Jak objawienie Jana 14:12 przedstawia wierny lud Boży. Objawienie Jana 14:12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Objawienie Jana 14:9-10 ostrzega przed losem tych, którzy doświadczą gniewu Bożego w przeciwieństwie do wiernego ludu Bożego. W Starym Testamencie wylanie gniewu Bożego zostało symbolicznie opisane jako wypicie wina z kielicha. Zobacz Księga Jeremiasza 25:15-16. Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela, weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię wysyłam, aby piły i zataczały się, i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Surowość sądu nad czcicielami bestii została wyrażona jako wypicie wina gniewu Bożego, które zostało nalane do kielicha jako samoczyste wino, czyli nierozcieńczone. W starożytności często rozcieńczano wino wodą, by osłabić jego upajające działanie. Ale wino gniewu Bożego jest opisane jako nierozcieńczone greckie akratos. Nierozcieńczone, czyste, wino oznacza wylanie gniewu Bożego z całą siłą, bez miłosierdzia. Przeczytaj objawienie Jana 14:10-11 i 20:10-15. Jak Księga Izajasza 34:8-10 i List Judy 1:7 pomagają zrozumieć stwierdzenie, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków. Objawienie Jana 14:11. Objawienie Jana 14:10-11. To i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Objawienie Jana 20:10-15. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga. Księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste, to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Księga Izajasza 34:8-10. Bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. To też potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorącą, ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie, jego dym wznosić się będzie zawsze, z pokolenia w pokolenie będzie pustynią, po wieku wieków nikt nie będzie nią chodził. Judy 1:7. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Zapowiedź męki w ogniu i siarce oznacza zupełne unicestwienie. Ogień i siarka są narzędziem kary. Wznoszący się dym zagłady jest znanym wyobrażeniem w Biblii. Izajasz prorokował o przyszłym zniszczeniu Edomu przez ogień i siarkę. Edom miał się stać płonącą smołą, która ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie. Jego dym wznosić się będzie zawsze. Księga Izajasza 34:10. Juda, opisując los Sodomy i Gomory, dodaje, że poniosły one karę ognia wiecznego. Oczywiste jest, że nie chodzi tu o ogień, który wiecznie będzie płonąć, bo przecież ogień, który strawił te starożytne miasta, już dawno wygasł. To skutki działania tego ognia są wieczne, a nie on sam. Wieczny ogień w Apokalipsie Jana oznacza bezpowrotne unicestwienie, a sam ogień będzie płonął tak długo, aż dopełni swego dzieła. Choć możemy być wdzięczni Bogu za prawdę o tym, że żadne płomienie piekielne nie będą płonąć wiecznie, to jednak unicestwienie w ogniu piekielnym jest straszne. Jak trwałość i surowość kary świadczy o świętym zadaniu, jakie zostało nam powierzone, polegającym na ostrzeżeniu ludzi przed tym, co nadchodzi. piątek, 8 marca. Do dalszego studium. Apokalipsa Jana ukazuje, że w czasach eschatologicznych lud Boży otrzymał zlecenie głoszenia światu Ewangelii na czasy końca. Wydaje się, że dzieło wyznaczone nam jest niemożliwe do wykonania. Jednak Bóg obiecał nam swoją moc. Wielkie dzieło Ewangelii nie zakończy się mniejszym objawieniem mocy Bożej niż to, jakie miało miejsce na początku głoszenia dobrej nowiny. Poselstwo rozprzestrzeni się nie tyle przez rozumne wywody, co przez przekonujące działanie Ducha Świętego. Dowody zostały przedstawione, a zasiane ziarno prawdy wzrośnie teraz i wyda owoc. Zwieńczeniem głoszenia ostatecznego Bożego przesłania będzie wielki podział ludzkości na dwa obozy, na tych, którzy miłują Boga i są Mu posłuszni, oraz na tych, którzy podążają za bestią i są jej posłuszni. Ten podział został przedstawiony jako dwa żniwa, zebranie ziarna do spichlerza i zebranie kiści winogron, aby je podeptać w tłoczni. To ostateczne rozdzielenie ludzkości zostało omówione w 17 i 18 rozdziale Apokalipsy Jana. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad odpowiedziami na następujące pytania. Kto jeszcze oprócz adwentystów dnia siódmego głosi przesłania wypływające z poselstwa trzech aniołów? Jak ten fakt świadczy o znaczeniu naszego dzieła i o tym, jak poważnie powinniśmy do niego podchodzić? 2. Dlaczego sąd jest niepopularnym pojęciem wśród wielu chrześcijan? Jakie znaczenie ma pojęcie sądu przedadwentowego dla współczesnego chrześcijaństwa? Jak możesz pomóc swoim współwyznawcom lepiej zrozumieć prawdziwe znaczenie sądu przedadwentowego? 3. Pomyśl o kwestii sobotniej w kontekście wydarzeń czasów końca. Chodzi o to, komu będziemy oddawać cześć, Stwórcy nieba i ziemi czy potędze symbolizowanej przez bestię? Biblia uczy, że sobota, siódmy dzień tygodnia, jest najstarszym i najbardziej podstawowym znakiem stwórczej roli Boga w powołaniu do istnienia nieba i ziemi. Czego ta prawda uczy nas o tym, dlaczego sobota, jako główny element jednego z dziesięciorga przykazań Bożych, odgrywa tak istotną rolę podczas ostatecznego kryzysu?